jak się to czasami zdarza, zaglądamy do prasy i rozmawiamy o tym, o czym nie ma w gazetach informacji, może jest, może nie ma. Maciej Świrski, prezes Reduty Obrony Dobrego Imienia, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
Prezes i założyciel Reduty Dobrego Imienia. Teraz tuż po drugiej rozprawie sądowej z panem doktorem Grabowskim. Czego dotyczy rozprawa?
To jest proces, który został, jest z powództwa pani Filomeny Leszczyńskiej. To jest mieszkanka wsi Malinowo na Podlasiu, niedaleko Drohiczyna. I w książce Dalej jest noc, jej stryj został opisany jako współwinny śmierci Żydów. Podczas gdy prawda jest taka, że pan Edward Malinowski, jej stryj, przez całą wojnę ukrywał Żydów, pomagał im, no jest bohaterem, polskim bohaterem. Był sołtysem wsi Malinowo, wyznaczonym przez Niemców, bo trzeba pamiętać, to jest w Polsce całkowicie zapomniane, że ten system administracyjny i prawny stworzony przez Niemców w okupowanej Polsce powodował, że na przykład sołtysi byli zakładnikami. Jeżeli coś we wsi by było, byłoby nie po myśli Niemców, jakaś partyzantka albo zostałby znaleziony Żyd, no to sołtys pierwszy szedł pod ścianę. No i ten człowiek z narażeniem życia, w pełnej odpowiedzialności tego, co robi, ukrywał Żydów w stodole, w swoim gospodarstwie. Nie tak, że przez całą wojnę jedna osoba się tam ukrywała, chociaż tego do końca nie wiemy, ale też to był jedno z miejsc, w których się Żydzi ukrywali, przechodząc z jednego miejsca na drugie, no bo trudno cały czas siedzieć w jednym miejscu i być żywionym przez tą jedną rodzinę. Ale wiadomo, że no, kilkudziesięciu Żydów się tam przewinęło. No i ta sprawa wygląda w ten sposób, że w książce Dalej jest noc jest krótki epizod opisy losów pewnej Żydówki, zakończony słowami, że ta Żydówka zeznawała na procesie Edwarda Malinowskiego po wojnie na jego korzyść, wiedząc, że jest współwinny śmierci Żydów. No bo właśnie on został donosem do UB oskarżony o doniesienie na Żydów, którzy zginęli w pobliskim lesie. Niemcy ich zamordowali z donosu. Tym donosicielem był Gajowy, a nie Edward Malinowski, który był sołtysem. I tego Gajowego partyzantka zresztą za to zbrodnię zabiła. Po wojnie ten proces został z donosu nieprzychylnych sąsiadów wszczęty przez UB. Potem był proces sądowy. Malinowski siedział w więzieniu, takie tymczasowe aresztowanie, ale na rozprawie, na jego korzyść, oprócz mieszkańców wsi, którzy dokładnie mówili to samo, że to nie jest on winien tego donosu, także ukrywani przez niego Żydzi byli, świadczyli na jego korzyść. Oprócz tej wspomnianej w książce Dalej jest noc, jeszcze dwóch innych, którzy dokładnie powiedzieli, po pierwsze, nie był winien śmierci tamtych Żydów, po drugie, ukrywał nas, pomagał nam, karmił, nie chciał za to pieniędzy. No i sędzia na tej rozprawie zrezygnował z dalszego części procesu, na tej rozprawie w 1950 roku, i uniewinnił Malinowskiego. A w książce Dalej jest noc jest rzucone na niego oskarżenie, że jest winien tej śmierci. No i stąd pani Filomena Leszczyńska, ta rodzina na Podlasiu jest po prostu zrozgotana tym oskarżeniem, no bo jakby te wszystkie koszmary przeszłości z lat 50., a trzeba pamiętać, że to jest rodzina polskich patriotów, którzy walczyli o Polskę. Edward Malinowski razem z swoim bratem byli ochotnikami 1920 roku, służyli w kompanii CKM, szli z Żeligowskim, gdzieś doszli aż pod Smoleńsk, według tradycji rodzinnej. Potem było to ukrywanie Żydów. A potem oczywiście równolegle to się działo, ukrywali po wojnie żołnierzy wyklętych. Jesteśmy w oktawie, że się tak wyrażę, święta pamięci żołnierzy wyklętych, więc o tym także trzeba pamiętać, że te tereny to była bardzo żywa partyzantka antykomunistyczna po II wojnie światowej i na pewno Edward Malinowski był w jakiś sposób związany z Armią Krajową, no bo ci sami partyzanci potem byli, ukrywali się u niego po wojnie.
Jak wyglądała ta druga rozprawa? Czy autor książki stawił się, był w sądzie?
Tak, profesor Grabowski razem z panią profesor Engelking, bo oni są pozwani, stawili się w sądzie. Miało być przesłuchanie stron, to znaczy miał być przesłuchany pan profesor Grabowski, pani Engelking, ale ponieważ strona powodowa wniosła nowy wniosek, dowodowe. Oni się nie zdążyli z tym zapoznać i poprosili o odroczenie tego przesłuchania, w związku z czym ich przesłuchanie zostało odroczone. Natomiast ja zeznawałem tam przez 40 minut, dlatego że no, sąd chciał się dowiedzieć, jak rodzina Malinowskich przyjęła tą sprawę. To ja też opowiedziałem o tej historii tej rodziny. Pani Filomena Leszczyńska będzie przesłuchiwana później w domu. Sąd będzie musiał się do niej do domu udać, bo ona jest już, no, ma 80 lat, nie jest w pełni sprawna. W związku z czym jest ta także dodatkowa trudność. Ale jest osobą bardzo żywym umyśle i bardzo taką jest zdecydowana w obronie swojego stryja. No ona nas poprosiła, Reduta poprosiła o pomoc przy tej sprawie, no bo to jest, no, dysproporcja jest znacząca. Z jednej strony mamy do czynienia z wybitnymi, uznawanymi na świecie naukowcami, którzy piszą o jej stryju w sposób, no, haniebny, znaczy oskarżają go o najgorszą możliwą zbrodnię, jak można to uznać w tej chwili, omijając zeznania tych Żydów z 1950 roku na korzyść tego Edwarda Malinowskiego. Po prostu nie zamieścili tych zeznań. Piszą o nim jako zbrodniarzu, a nie zamieszczają źródeł. To jest, nazwijmy to, błąd metodologiczny kardynalny z punktu widzenia badań historycznych, bo jak historyk pisze coś na jakiś temat, to powinien uwzględniać wszystkie źródła, a nie wybiórczo. To jest, na przykład tam jest taki fragment, gdzie jest przytoczone zeznanie tej Żydówki, która mówi, że zeznanie z sądu w 1950 roku. Mówi, że w książce jest to w ten sposób przytoczone, że ja mu zawdzięczam życie, bo on mnie ukrywał i karmił, jest znak opuszczenia i potem jakiś dalszy ciąg tego zeznania. I ten znak opuszczenia, który w źródłach sprawdziliśmy, czyli w aktach sądowych z 1950 roku, i on mnie karmił, znak opuszczenia, a w tym miejscu jest: on mnie karmił, bo mimo że byłam bez grosza, czyli nie chciał żadnych pieniędzy. A w dalszym akapicie jest, że ją, od autorski opis, że on ją ukrywał, tą Żydówkę, i przy okazji ją ograbił. No to pytanie, z czego ją ograbił, skoro była bez grosza? To jest tego rodzaju manipulacja, tak to możemy nazwać. Zmanipulowane źródła, które mają przedstawić Edwarda Malinowskiego jako winnego śmierci tych Żydów i w ogóle postać zbrodniczą.
To jest jeden proces, który będziemy obserwować, a drugi z Facebookiem.
Tak, znaczy z Facebookiem to jest sprawa ciągnąca się od 2016 roku, kiedy, jak pamiętają Państwo, Facebook na swoich wyciął po prostu profile, które informowały o Marszu Niepodległości. Z tego się zrobiła dosyć gruba afera wtedy. Ja akurat nie jestem zwolennikiem Ruchu Narodowego i w ogóle daleko mi do tej opcji politycznej. Natomiast zawsze Marsz Niepodległości jest okazją do tego, żeby jakieś szkalowanie Polski na świecie się odbywało. To znaczy, uważany ten marsz jest, tak jest przedstawiany w światowych mediach, że to jest marsz jakichś polskich faszystów i tak dalej. To jest oczywistą nieprawdą. Albo że to jest państwowy marsz polskiego faszystowskiego rządu, bo też takie są określenia. No i w tym 2016 roku chciałem się z Redutą przygotować do działań, żeby jakoś przynajmniej prostować te fałszywe informacje. No i się okazało, że Facebook odciął informacje o tym marszu, co jest kardynalnym naruszeniem takiego prawa każdego człowieka, dobra osobistego wręcz, którym jest dostęp do informacji. No i stąd pozwałem Facebooka wtedy po tych wydarzeniach i przez prawie 2 lata ciągnęła się sprawa, gdzie ten proces ma się odbywać. To była taka walka na pisma procesowe, no bo Facebook uważał, że on ma się ta sprawa odbywać, już nie pamiętam dokładnie miejsca, ale chyba w powiecie Palo Alto, prawda, w Kalifornii. No to oczywiście z polskiego punktu widzenia wiadomo, jaki byłby wynik, no bo tego rodzaju procesy w Stanach Zjednoczonych zawsze się kończą przegraną strony pozywającej, bo w Stanach Zjednoczonych coś, co jest nazywane wolnością słowa, jest oczywiście bezwzględnie przestrzegane, ale w tej sprawie, w tamtym czasie, w 2016 roku, nie mogłoby się udać wygranie tego procesu ze względu na moc i potęgę Facebooka, który tam jest oczywiście zadomowiony. Przez ten czas się sprawa zmieniła dosyć radykalnie w samych Stanach Zjednoczonych, dlatego że tak zwany Russian Collusion czyli bezpodstawne, jak się okazało, oskarżenia prezydenta Trumpa o to, że jakoś był tam wspomagany przez Rosjan w wygraniu wyborów, zwróciło uwagę całej publiczności w Stanach Zjednoczonych na coś, co się nazywa Big Tech, czyli to są te olbrzymie megakorporacje informatyczno-komputerowe, czyli Apple, Amazon, Facebook, Twitter, które powodują, że tak naprawdę zagrożona jest wolność słowa w samych Stanach Zjednoczonych i jest to no, w tej chwili jeden z głównych problemów politycznych. Sam Facebook stał się obiektem dochodzenia Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, ponieważ no, widać po prostu bez żadnych już żadnych osłon, że jest wpływ Facebooka i jego wewnętrznej polityki informacyjnej na przebieg debaty publicznej. No i właśnie tutaj dochodzimy do kwestii wolności słowa i polskiego punktu widzenia na ten temat. Mianowicie ja uważam, że prawo do informacji jest jednym z podstawowych wolności obywatelskich. Prawo do tego, żeby być poinformowanym. Cenzurę komunistyczną wszyscy pamiętamy. No, ci, którzy mają więcej niż powiedzmy 40 lat. I cenzura komunistyczna jest jednym z głównych źródeł zła w świecie. I cenzura każda, nie tylko komunistyczna. No i w tym momencie wystąpiłem z pozwem przeciwko Facebookowi, żeby ustalić, że cenzura w Polsce jest zakazana.
I to drugi proces z udziałem Macieja Świrskiego, prezesa Redutu Obrony Dobrego Imienia, będziemy śledzić bardzo.
Dzisiaj o 11:00 sala 132, ale Solidarności 127, Sąd Okręgowy w Warszawie.
A, i to można sobie obejrzeć na żywo, jeżeli ktoś ma czas i pojedzie, ale jest Solidarności w Warszawie oczywiście. Rzut oka za chwilę Studio Lwów w Radiu Wnet. Właściwie już możemy dziękować. Dariusz Konkol był realizatorem dzisiejszego poranka, wydawcą był Jan Olęcki. Dziękuję. Jeszcze otworzyłem na 16 stronie naszego dziennika artykuł Otwarcie tajnego archiwum. 2 marca 2020 roku papież Franciszek udostępni do badań historycznych ponad 15 milionów dokumentów z pontyfikatu papieża Piusa XII. Jakie to są dokumenty, mogą Państwo przeczytać na 16 i 17 stronie naszego dziennika w Gazecie Polskiej w tygodniku. Duży wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. To jest pierwszy wywiad, jaki udzielił Jarosław Kaczyński po konwencji, tej pierwszej konwencji Andrzeja Dudy. Natomiast w Gazecie Prawnej o związkach Deutsche Bank z Trumpem i o książce, która na ten temat została napisana, ale o tym to już opowiemy Państwu innym razem. Bardzo serdecznie dziękuję. Poranek Wnet właśnie się kończy. Zapraszam Państwa jutro na Poranek Wnet, ale zachęcam Państwa do słuchania Radia Wnet. A dzisiaj początek Wielkiego Postu, środa popielcowa. Pamiętajmy o tym przez dzień cały i przez następne dni. Wszystkiego dobrego, Krzysztof Skowroński.